Tak jak już widzimy, jaki jest temat dziś, przewodni dzisiejszego spotkania, życie zmartwychwstanie, tak też o nim będę teraz mówił. I może zacznę od tego, że jest jakiś problem ze zmartwychwstaniem, bo 2000 lat temu Chrystus wziął na siebie nasze winy, pokonał grzech i szatana, dał nam nowe życie. A na świecie, tak jakby dalej po staremu, wciąż toczą się wojny, ludzie cierpią głód i prześladowania, a gdy spojrzymy w siebie, to nasze grzechy też mają się chyba dosyć dobrze. I cały czas potrzebujemy nawrócenia. I możemy zapytać, zmartwychwstanie i co dalej? I co dalej z tym zmartwychwstaniem? Niesamowite jest to, że ostatnie słowa, jakie daje nam Kościół przed Wielkim Postem, we wtorek przed Środą Popielcową, to pytanie Jezusa. Jeszcze nie rozumiecie? Tak, Panie, jeszcze nie rozumiemy i właśnie dlatego potrzebny jest nam ten post. Na grupkach dzielenia w minionym tygodniu rozważaliśmy scenę nawrócenia świętego Pawła, jego spotkanie ze zmartwychwstaniem. Jednym z dwóch filarów swojego kościoła razem ze świętym Piotrem uczynił Pan Jezus prześladowcę chrześcijan. I chciałbym, byśmy zaczęli właśnie od rozważenia tych dwóch spotkań ze zmartwychwstałym. Od spotkania świętego Piotra i od spotkania świętego Pawła oraz tego, co te dwa spotkania łączy. I co czyni rolę Piotra i Pawła w pierwotnym kościele tak wyjątkowymi. W ostatnim rozdziale Ewangelii Jana, w spotkaniu ze zmartwychwstałym nad Jeziorem Galilejskim, w znanej scenie święty Piotr słyszy pytanie Pana Jezusa: czy miłujesz mnie bardziej, aniżeli ci? Obok znajduje się święty Jan, więc pewnie z chwiejącym się głosem, ale Piotr odpowiada tak. Moglibyśmy zapytać: Piotrze, skąd ta pewność, czy miłujesz bardziej? Czy ty znasz wnętrze Jana? Czy ty wiesz, co się w nim dokładnie kryje? Skąd wiesz, że miłujesz bardziej niż on? Ale Piotr taką pewność ma. I można powiedzieć, że ta scena jest wypełnieniem się przypowieści Pana Jezusa o dwóch dłużnikach. Jednemu darowano 500 denarów, jednemu 50 i Pan Jezus pyta, który będzie bardziej miłował swojego wierzyciela. I słyszy słuszną odpowiedź: ten, któremu więcej darował. Tak więc Piotr, który zaparł się Jezusa, odpowiada: tak, miłuję bardziej niż pozostali, ale nie ze względu na wyjątkowość swojej osoby, ale ze względu na wyjątkowość swojego grzechu. Miłuję bardziej niż pozostali, bo mam większe winy niż pozostali, bo przebaczyłeś mi więcej niż pozostałym. Piotr najbardziej miłuje i dlatego może przyjąć największą zgromadzoną apostołów misję. I teraz przejdźmy do drugiego z tej dwójki, do świętego Pawła. On w pierwszym liście do Koryntian pisze tak: w końcu Chrystus ukazał się także i mnie, ostatniemu ze wszystkich, jakby podobnionemu płodowi. Nie jestem nawet godzien, by nazywać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Także widzimy, że przyjęcie przebaczenia nie wymazało z jego pamięci dawnych win, ale nie po to wspomina się przebaczone już winy, by nad nimi płakać, bo one są już przebaczone. Ale po to, by ta świadomość otrzymanego daru przebaczenia była w nas wciąż żywa, by ofiarowywanie siebie nie było pretensją i wyrzutem, ale było prawdziwą ofiarą wdzięczności. Także dwóch wielkich świętych, dwa filary, filar Kościoła Żydów i Kościoła Pogan, ale też dwie historie wielkich win, winy świętego Piotra wynikające z jego słabości i winy Pawła, której źródłem była nieświadomość. i przyjęcie przebaczenia, spotkanie ze Zmartwychwstałym, w którym otrzymali to przebaczenie, odmieniło ich, dało im nowe życie, dało decydujące ukierunkowanie. Stali się w pełnym tego słowa znaczeniu ludźmi Nowego Testamentu. Kiedy pomyślę sobie o ludziach Starego Testamentu, no to mam takie przekonanie, że ich życiu musiało towarzyszyć jakieś poczucie niewystarczalności, taka świadomość tego, że krew kozłów i cielców nie może nas pojednać z Bogiem, że to jest jedynie jakiś substytut, jakaś namiastka prawdziwego kultu, że temu kultowi brakuje tego, co istotne, że tą drogą nie możemy pojednać się z Bogiem i najgorsze jest to, że nic nie możemy zrobić. To, co nam daje zmartwychwstanie, to to, że chrześcijanin już czegoś takiego nie ma. A jeżeli tego nie doceniamy, to tylko dlatego, że nikt z nas nie ma pojęcia o tym, jak to jest być człowiekiem, który nadal czeka na odkupienie win, nadal czeka na Zbawiciela, bo on jeszcze nie przyszedł. I myślę, że szalenie ważne jest to, aby tego odkupienia nie strywializować, by nie dojść do wniosku, że gdy wyznajesz swoje winy, to Bóg łaskawie macha na twoje grzechy ręką. Bo jeżeli grzech ma moc oddalić nas od Boga, to jest ogromna mścicielska siła, to jest dramat naszego życia. I miejmy tę świadomość, przychodząc do spowiedzi, świadomość tego, że grzech mnie zabija. I gdy proszę o przebaczenie, to proszę o życie, ale jednocześnie ze świadomością tego, że moje życie oznacza Jego śmierć. I on mi tego nie wypomina. Bo gdy Pismo Święte mówi o cenie odkupienia, to nie po to, by robić nam wyrzuty, ale by uświadamiać nas o wartości, jaką człowiekowi przyznaje Bóg. Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci, pisze kilkukrotnie apostoł Paweł. Nabyci wszyscy, każdy, bo jeżeli Bóg zechciał narodzić się w nędznej betlejemskiej grocie, to zrobił to na pewno również po to, by nam wszystkim przekazać, że nie ma serca, które byłoby tak nędzne, by on nie zechciał się w nim narodzić. A jeżeli przyszedł do człowieka, po tym, gdy ten człowiek go zabił, to przekazał nam również to, że my nie jesteśmy w stanie go tak zranić, by on nie zechciał już do nas przyjść. Także zyskaliśmy nową godność, nową wartość. Niewolnik grzechu został wyniesiony do godności dziecka Bożego. I na pewno kiedyś tak to postrzegałem jako jakąś pobożną śpiewkę, jako takie kościelne gadanie, ale teraz zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli uważasz, że to tylko takie mówienie, że jeżeli wielkość ceny twojego odkupienia nie jest zbudowana w twoją tożsamość, jeżeli tym w ogóle nie żyjesz, to masz ogromny problem, bo nie wiesz, kim jesteś. I chciałbym, abyśmy tutaj się na chwilę zatrzymali, by zrobić spory krok wstecz do Starego Testamentu, do Księgi Ezdrasza. Księga ta razem z Księgą Nehemiasza opisuje losy Żydów po powrocie z przesiedlenia babilońskiego, po 50 latach spędzonych na obczyźnie, gdy Żydzi wracają dzięki królowi perskiemu Cyrusowi na swoją ziemię. I czeka ich długa droga, bo czeka ich odbudowa całego życia religijnego, całego porządku społecznego. I w drugim rozdziale podana jest lista ludzi powracających z niewoli i wymienieni są oni grupami. najpierw przywódcy, później rody kapłańskie, lewickie i tak dalej, aż w końcu dochodzimy do ostatniej grupy, do tych, którzy, jak czytamy, nie mogli wykazać się rodowodem i pochodzeniem izraelskim, którzy szukali swoich rodowodów, ale ich nie znaleźli. I ci, którzy nie wiedzą, z jakiego są rodu, zostają uznani za nieczystych i wykluczeni ze sprawowania funkcji kapłańskich. Rodowód to tożsamość, wtedy na pewno nieporównywalnie bardziej niż teraz. To, z jakiego rodu jesteś, decyduje o tym, kim jesteś. Jeżeli nie wiesz, od kogo pochodzisz, to nie wiesz, kim jesteś. Jesteś nieczysty, nie możesz być kapłanem. I ktoś mógłby powiedzieć, że to takie niesprawiedliwe, że być może to nawet nie jest wina tych ludzi, że nie wiedzą skąd pochodzą, a przez to zostają wykluczeni z posługi w świątyni. Ale jest w tym zawarta jakaś wspaniała, uniwersalna myśl, mianowicie taka, że sprzecznością jest taka sytuacja, że jesteś blisko Boga, nie wiesz, kim jesteś. Bo odkrycie tego, kim naprawdę jesteś, prowadzi cię do Boga i w Bogu odkrywasz to, kim naprawdę jesteś. Że nie możesz być blisko, jeżeli nie wiesz, kim jesteś. Kiedyś zasłyszałem opowiadanie, które dobrze to wszystko ilustruje. Otóż to prawie jak przypowieść. Otóż pewien król miał syna, który któregoś dnia w niewiadomych okolicznościach zaginął. I król posłał swoje sługi, by go poszukiwali, ale go nie znaleźli. Mijały lata, a nadzieja króla na odnalezienie swojego dziecka stawała się coraz bardziej nikła. Ale w końcu nadszedł taki dzień, że nadeszła wiadomość, która postawiła całe królestwo na nogi. Królewski syn się odnalazł. Ktoś rozpoznał go w jednym z żebraków w sąsiednim mieście, ale stracił pamięć i nie wiedział, kim jest. Gdy powrócił na dwór ojca, o wszystkim się dowiedział i zaczął powoli odzyskiwać pamięć. W końcu wszystko sobie przypomniał. Ale ojciec nie odzyskał go w pełni, bo syn każdego dnia, zamiast zasiąść rano do królewskiego stołu, wychodził na ulicę i zaczynał grzebać w śmietniku. Bo on już wie, kim jest, ale to cały czas do niego nie dociera. Wie, kim jest, ale jego tożsamość jest dla niego czymś obcym. Wie, kim jest, ale nie potrafi tym żyć i cały czas boli grzebać w śmietniku. I podobnie może być z nami. Możemy wiedzieć, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że Bóg tak nas kocha, że wydał za nas swojego Syna. Możemy powtarzać to, co wielokrotnie słyszeliśmy, że nie dla aniołów świat stworzył, ale dla człowieka, że w Chrystusie posadził nas na wyżynach niebieskich. Możemy to wszystko wiedzieć, ale tak naprawdę nigdy tego nie odnaleźć. Nie doświadczyć tej królewskiej godności. Nie doświadczyć w sobie tej tożsamości, tej wartości wynikającej z ceny naszego odkupienia, z tego, jaką wartość przyznaje nam Bóg. A zamiast tego wychodzić, by po staremu grzebać w śmietniku. Ale ani ja, ani nic inny nie objawić tego na poziomie więcej niż teoretycznym, bo to możemy znaleźć jedynie w Bogu, na modlitwie. I tak jak ziarnko pszenicy, o którym wspominał Kamil, obumiera i wydaje plon. I aby wydać plon, potrzebuje czasu. Tak my po prostu do życia zmartwychwstania musimy dojrzeć. Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy mówi coś takiego tuż przed męką. Odchodzę i przyjdę znów do was. Niech się świat dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Niech świat się dowie. Niech świat się dowie, bo teraz mnie nie zna. Niech moja jedność z Ojcem objawi w pełni to, kim naprawdę jestem. Przeżyć Paschę oznacza również odnaleźć w sobie to, kim naprawdę jestem. Jestem odnaleźć prawdę o sobie. Grzech nie jest prawdą o tobie, ale raczej gangreną, która się do ciebie doczepiła. I zdawał sobie z tego święty Paweł, gdy pisze na przykład o swojej grzeszności. Jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Grzech nie jest prawdą o tobie, ale prawdą o tobie jest miłość Chrystusa. I ta nowa tożsamość chrześcijanina, człowieka Nowego Testamentu, to nowe życie, ale spotkanie ze zmartwychwstałym to nie jest jakiś akt sentymentalny, w którym przyjmujemy do naszego rozumu, do naszych uczuć wiadomość o odkupieniu. Może się czasami wzruszamy, bo jak czytamy w Ewangelii, Pan zmartwychwstał prawdziwie. A jeżeli zmartwychwstał prawdziwie, to nie zmartwychwstał jedynie jako wzniosłe uczucie czy pokrzepiająca idea, ale zmartwychwstał prawdziwie, więc zmartwychwstanie obejmuje całego człowieka. A jaką nowość zmartwychwstanie wprowadza, widać chyba najlepiej w opisie niedzieli zmartwychwstania. Otóż wydaje się, że po śmierci Pana Jezusa zaczyna nastawać jakiś porządek, bo Jezus z Nazaretu już nie będzie nikogo niepokoił, nie będzie już więcej sporów o szabat, nie będzie sporów o rytualną nieczystość, nie będzie już gorszenia ludzi słowami o spożywaniu jego ciała i krwi. Nikt nie nazwie faryzeuszów plemieniem żmijowym, nikt nie porozwala stołów w świątyni i nikt nie będzie wjeżdżał do Jerozolimy wielbiony przez tłumy. Wszystko zaczyna wracać do normalności, ale zmartwychwstanie ten porządek burzy. Bo to wydarzenie, które zmienia wszystko. Jeżeli kamień, który zamyka grób, nie jest na swoim miejscu, jeżeli porządku nie ma nawet na cmentarzu, to cały porządek jest wywrócony. I nagle akcja zaczyna się dziać jakby w żywszym tempie. Ci, którzy są przybici i zrezygnowali, zaczynają biegać, gorączkować się. Maria Magdalena przybiega do uczniów, uczniowie przybiegają do grobu. Dwójka uczniów ledwo co dotarła do Emaus, a spotyka zmartwychwstałego i po chwili tą samą drogą wraca. Arcykapłani kombinują, co z tym wszystkim zrobić. W Jerozolimie jedni mówią, że zmartwychwstał, inni, że nie zmartwychwstał i nie wiadomo, komu wierzyć. Także mamy totalny chaos. Bo zmartwychwstanie pańskie zakłóca ten porządek, który jest naszym dziełem. Wprowadza zamieszanie. Wszystko zmienia. Radość, smutek, rozumność, to, co możliwe i to, co niemożliwe. I o to właśnie chodzi w zmartwychwstaniu, że zmartwychwstanie nie wprowadza porządku, ale chaos. Że nie ma sensu żyć wizją swojego życia, której nie bylibyśmy w stanie zmienić, bo pusty grób oznacza również tyle, że Bóg nie chce zajmować w naszym życiu takie miejsce, jakie mu przydzieliliśmy. Że nie chce odgrywać roli, którą dla niego wymyśliliśmy, bo tą rolą, którą człowiek wymyślił dla Chrystusa, jest spoczywanie w grobie. Życie świętego Pawła po spotkaniu zmartwychwstałego wraca się w sposób, którego na pewno nie był w stanie wcześniej przewidzieć. I tak się musi dziać z każdym, kto spotyka zmartwychwstałego Pana, bo zwyczaje Boga się nie zmieniają. I wprawdzie Chrystus po zmartwychwstaniu przychodzi do nas ze słowami pokój wam, ale nie ma wątpliwości co do tego, że pokój Chrystusa nie jest świętym spokojem. że ten pokój idzie w parze z nieporządkiem. Z nieporządkiem, który wprowadza zmartwychwstanie. A czym jest ten pokój? Ten pokój, który łączy się z chaosem. Myślę, że dobrze objaśnia to najstarszy z symboli chrześcijańskich, którym wbrew pozorom nie jest krzyż, ale ryba. Na starożytnych freskach kościół jest przedstawiony jako ławica małych rybek. I święty Ambroży tłumaczył to tak. Zostałeś zanurzony i stałeś się rybą. Żyj zatem w wodach własnego chrztu. To znaczy, tylko w wodzie jesteś w stanie żyć naprawdę. Jeżeli się z niej wynurzysz, to stracisz oddech i umrzesz. I tylko wtedy możesz prawdziwie żyć, gdy pływasz w wodach chrztu. Gdy żyjesz świadomością tego, co się dokonało we chrzcie. A jak pisze święty Paweł, przez chrzest zanurzający nas w śmierci zostaliśmy razem z nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. I dalej, idźmy za świętym Ambrożym. Naśladuj rybę, która mimo, że otrzymała mniej łaski, powinna być dla ciebie przedmiotem podziwu. Ryba żyje i pływa wśród fal, głębin morskich, na morzu szaleje burza. Z hukiem toczą się fale, lecz ryba pływa i nie tonie, bo pływanie to jej żywioł. Dla ciebie świat doczesny jest również morzem. Wiele w nim różnych prądów, groźnych fal i strasznych burz. Ty bądź rybą, aby nie zalała cię fala doczesności. Może być wiele sztormów i burz, wszystko może się wywracać. Ale jeżeli pływam w tej wodzie, jeżeli jestem przeniknięty tajemnicą śmierci i zmartwychwstania, to mam wielką nadzieję, wielką pewność, że na przekór wszelkim niepowodzeniom całe moje życie znajduje się pod opieką niezniszczalnej mocy miłości i dzięki niej i dla niej ma sens i wartość. I tylko taka nadzieja może jeszcze dodawać odwagi, by działać i iść naprzód. Została wam dana nadzieja, mocą której możemy stawić czoło teraźniejszości. Teraźniejszość, nawet ta uciążliwa, może być przeżywana i akceptowana, ale wtedy, jeżeli ma jakiś cel. I jeżeli tego celu możemy być pewni. Jeżeli jest to cel tak wielki, że usprawiedliwia trud drogi. I to jest właśnie nadzieja świętego Pawła, którego radość głoszenia Ewangelii nie zależała od jego ewangelizacyjnych sukcesów i porażek. Radość człowieka, który trwa w dziękczynieniu za to, co otrzymał w każdej sytuacji, bo uznaje, że dar, który otrzymał, jest tak wielki, że zawsze jest on większy od trudu, który nas spotyka. Myślę, że gdy święty Paweł pisze, aby radować się w każdym położeniu, to nie ma na myśli tego, że każde położenie ma być źródłem radości, ale właśnie to, że mamy mieć świadomość tego, że to, co otrzymaliśmy, jest zawsze większe od tego, co nas spotyka i dlatego zawsze możemy się radować. I ta paschalna nadzieja, paschalna radość, mimo że rozprzestrzegać się po świecie inaczej niż przez sposób życia chrześcijan, przez nasze świadectwo. I tutaj chciałbym na sam koniec oddać głos Pawłowi VI, który pisze tak. Jesteśmy przekazicielami przesłania o zmartwychwstaniu. Jesteśmy głosem Kościoła, który z tego powodu został założony. Z tego powodu jest rozsiany po całym świecie. Z tego powodu walczy, żyje i ufa. Z tego powodu jest gotowy do potwierdzania swoich słów własną krwią. To przesłanie rozbrzmiewa dzisiaj niczym trąba anioła na niebie i na ziemi. Zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał. Amen.